Rozmowa kontrolowana.
A w naszym studiu Elżbieta Rucińska-Kulesz, dyrektor Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, pani dyrektor, witam.
Dzień dobry w Światowym Dniu Radia.
Dzień dobry, dziękuję.
Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, niech mi pani powie z wiedzy Narodowego Funduszu Zdrowia, są takie miejsca i takie choroby, takie specjalności, w których na przykład nie można się już zapisać do lekarza w tym roku, w Pomorskiem, bo się wyczerpały kontrakty?
Na pewno takie miejsca, iżby w lutym nie można było się zapisać w danej dziedzinie specjalności do lekarza, nie ma.
Ostatnio była taka informacja o hematologii, tak? Że tak, WCK limit się wyczerpał właśnie w lutym. Był tu nawet lekarz wojewódzki Jerzy Karpiński, który mówił, tak, to jest taka trudność, bo NFZ podpisuje mało umów. Okazuje się, że można jeszcze się dostać do hematologa, na przykład w Wojewódzkim Centrum Onkologii. O co chodzi?
Już
czy to jest tak, skoro my nie wiemy, to jak ma pacjent wiedzieć?
To tak nie jest, że nie można się dostać, dlatego że my jako fundusz dajemy zbyt mało środków na pewne dziedziny wysokiej specjalistyki, w tym na hematologię. Hematologia akurat to jest dziedzina, w której województwo pomorskie na poradnie specjalistyczne daje bardzo dużo środków w stosunku do innych województw. Cały problem nie tkwi w ilości pieniędzy, ale w ilości specjalistów. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne samo przedstawiło mi dokument po ukazaniu się tego artykułu, który daleko mija się z prawdą, o faktach, które mają u siebie i właśnie poprosili, żeby tą sytuację również wyjaśnić. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne pracuje jako poradnia hematologiczna od rana do wieczora codziennie. Przyjmują średnio na dzień 71 osób, tyle porad udzielają. Nie są w stanie zużyć większej ilości środków finansowych, nawet gdybyśmy im je dali. Oni ich naprawdę nie chcą, dlatego że cierpimy na brak specjalistów pewnych dziedzin, w tym również hematologii. I to akurat dotyczy obsady personelu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Natomiast są jeszcze miejsca, to się zgadza, w których koledzy mają troszkę większą ilość zatrudnionych specjalistów i właśnie do tych miejsc należy Wojewódzkie Centrum Onkologii, w którym pacjent może się zapisać, a nawet są takie sytuacje, w których jest przyjmowany wręcz w trudnych przypadkach tego samego czy następnego dnia. Proszę Państwa, dostęp do wysokiej kadry specjalistycznej jest bolączką ochrony zdrowia. Mamy wysoki wskaźnik wiekowy lekarzy, internistów, pediatrów, pielęgniarek według statystyk ministerialnych to jest powyżej 50 roku życia. A dla tych specjalności, które wymieniłam. A wysoka specjalistyka też cierpi w różnych zakresach.
Dobrze, a oprócz hematologii jest jeszcze jakaś szczególnie trudna sytuacja?
Endokrynologia. Jak zwykle.
To właściwie chyba prawie cała prywatna.
Tak, jak zwykle. Dlatego, że większość kolegów właśnie nie współpracuje na rynku publicznym.
Nie podpisuje umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Czy w Narodowym Funduszu Zdrowia jest wciąż takie miejsce i taki numer telefonu, w którym można się dowiedzieć, gdzie ewentualnie są jakieś większe możliwości niż koniec kolejki w lutym?
Jeżeli zadzwonimy do Wydziału Świadczeniobiorców, czyli tak po ludzku mówiąc do tego wydziału, który zajmuje się sprawami pacjentów, wszystko co trzeba w kwestii dostępności do świadczeń i kolejek na Podwalu u pani Marii Sztenc, która też niedawno zresztą była państwa gościem, można się dowiedzieć.
Dobrze, pani dyrektor, co nam szykuje Ministerstwo Zdrowia, posłowie? Co nas czeka od lipca tego roku? Bo czasem czytam takie artykuły, z których wynika, że czeka nas taka rewolucja, że ho, ho. Co się właściwie zmieni tak w praktyce?
Od 1 lipca planuje się dużą reformę ochrony zdrowia w Polsce. Ta reforma ma obejmować różne rodzaje świadczeń w ochronie zdrowia, ale pierwsza, która nas, spodziewamy się, dotknie i do której się przygotowujemy, to jest rewolucja, w cudzysłowie, bo to nie jest rewolucja, w szpitalach. Najprawdopodobniej jutro przedmiotem rozważań na posiedzeniu Rady Ministrów będzie przedłożona przez resort zdrowia ustawa o sieci szpitali, która przeszła już przez Komitet Ekonomiczny, Komitet Stały i przez Centrum Legislacyjne Rządu.
Na dziś, na wiedzę taka, która jest, ustawa się oczywiście może zmienić, bo to jest wszystko możliwe. Czy na dziś wszystkie szpitale publiczne, które są w województwie pomorskim, pani zdaniem znajdą się w sieci i będą miały gwarantowane finansowanie, czy nie?
Tak. Antycypując skutki tych zapisów, które widzimy teraz na Rządowym Centrum Legislacji i każdy to może sprawdzić, na Pomorzu wszystkie szpitale, które potrzebne są do zabezpieczenia dostępności do świadczeń, znajdą się w sieci.
Ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Te wszystkie publiczne, które dzisiaj funkcjonują.
Odpowiem, że publiczne, tak.
Wszystkie tak. Co do prywatnych, takiej gwarancji już nie ma, tak?
Nie dzielimy szpitale na prywatne i publiczne. Dzielimy szpitale na te, które są potrzebne w dostępie do świadczeń i których dostępność do świadczeń można zastąpić w innym miejscu wykonywania świadczeń. Także podmioty nie dzielimy według tego. Mhm. I ustawa też ich nie dzieli.
No dobrze. A w myśl tego, co wiemy na dzisiaj, te szpitale, które znajdą się w sieci, mają mieć zagwarantowane finansowanie.
Tak.
Takie samo jak teraz, jak w tym roku?
Finansowanie będzie opisywane tak zwanym ryczałtem. To będzie budżet powierzony. Szpital dostanie pewien budżet w zarządzanie własne. Odnośnikiem do wzoru ryczałtowego będzie rok 2015 z nadwykonaniami. Mhm. I to będzie ryczałt powierzony tym szpitalom.
I co, z jakiego powodu będzie lepiej? Z tego, że nazwiemy, że szpital jest w sieci i że dostanie tyle samo pieniędzy, co w 2015 roku. To co właściwie to wynika?
Spodziewam się, że będzie lepiej
dla pacjenta?
Z podstawowego powodu. Zarządzający szpitalem stanie się faktycznym właścicielem budżetu szpitala. I to zarządzający szpitalem będzie decydował, oczywiście w pewnych ramach, ale mających przede wszystkim na względzie funkcjonalność wydatkowania środków, będzie decydował o tym, jak te środki są zużywane. Zwiększenie funkcjonalności budżetu jest już drogą do polepszenia dostępności.
A nie ma żadnego ryzyka?
Ale ryzyko przy każdej zmianie jest. Byłabym
optymistyczna. Jak to się w praktyce pani zdaniem może... jak będą funkcjonowały szpitale, jak inaczej niż dziś, jeśli dostaną ryczałt i, jak rozumiem, będzie powiedziane, możecie wydawać no, prawie na to, co chcecie, tak?
Nie,
albo
tak.
Jak chcecie.
O. Na to, co chcecie, nie. Dlatego, że co kwartał ten budżet będziemy sprawdzać pod względem wykonalności procedur.
To, co się
i
zmieni.
Będziemy mieć pewne oczekiwania. Trzy razy byłam dyrektorem szpitala. Chciałabym raz dostać budżet powierzony. Jako menadżer ochrony zdrowia wiedziałabym, jak go użyć i jak funkcjonalnie przeprowadzić szpital przez okres rozliczeniowy 12-miesięczny.
Czyli
co znaczy, bo to chciałabym tu jasno powiedzieć, co znaczy, że mogłabym tak wydać ten budżet, że zwiększyłabym dostępność. Bo
czyli
to jest
z oddziałów,
możliwe.
Na których ewentualnie nie ma pełnego obłożenia, nie ma
to
pacjentów.
To nawet nie jest
na
kwestia
oddziały.
Obłożenia, pani redaktor, tylko kwestia procedur. Przyglądałabym się, jakie procedury moi koledzy na tych oddziałach wykonują.
A dotychczas dyrektor się nie przyglądał?
Bywa różnie.
Czy zmieni się taka to sytuacja? Na portalu społecznościowym były wicewojewoda pomorski Michał Owczarczak opisał ostatnio taką sytuację, że był z 5-letnim synem na badaniu rezonansem magnetycznym.
Tak.
2 dni w szpitalu. To się zmieni, bo jak rozumiem, 2 dni w szpitalu to wynika z jednej strony z jakiegoś rodzaju dbałości o to, żeby wszystko sprawdzić, ale z drugiej strony myślę sobie, że to też wynika z jakichś rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Procedura w pediatrii dla rezonansu magnetycznego, w moim przekonaniu, a też i doświadczeniu zawodowym, jestem pediatrą, powinna zostać taka sama.
Czyli dalej 2 dni w szpitalu. To się jakby nic nie zmieni, tak?
Tak. Znaczy tak bym uważała, gdybym to ja była konsultantem, który tą procedurę kwalifikuje i przygotowuje.
Co się zmieni dla przeciętnego pacjenta?
Myślę, że zwiększy się dostępność.
Czyli nie będzie tu czekał w takiej kolejce jak dotychczas na operację zaćmy?
Gwałtownie na pewno nie zobaczymy poprawy o 50%, tak? Bo takich cudów nie ma przy takiej wartości środków finansowych, jaką posiadamy. Dziś już nikt nie kwestionuje, że dostępność mierzy się również wartością finansową. Musimy zwiększyć PKB, znaczy odpis od PKB na ochronę zdrowia i co do tego nikt już dzisiaj nie ma wątpliwości. Ale przy tych możliwościach, które mamy teraz, chcielibyśmy z tych pieniędzy przy tym PKB i takim odpisie zwiększyć tą funkcjonalność.
Skoro mamy takie finanse, jakie mamy, mówiła pani, że to będzie odniesienie do 2015 roku, ale mówi się dosyć dużo o tym, że szpitale, które są bardzo wysoko specjalistyczne, powinny być finansowane lepiej. Jak rozumiem, wtedy w praktyce te niższe specjalistyczne muszą być finansowane gorzej. Czy to jest tak, że jest takie ryzyko, że nie wiem, że szpital powiatowy dostanie mniej pieniędzy? Czy dostanie, tak jak pani mówi, 2015 rok z
nadwykonaniem? Nie ma takiej możliwości, żeby dostał mniej niż zapisuje ustawa. To jest zapis ustawowy, to jest święte. 2015 z nadwykonaniami. Każdy menadżer już dziś może sobie policzyć swój ryczałt.
Mhm. A czy wymagania?
Dokończę tylko jedno, co do szpitali specjalistycznych. Tak, zgadza się. Pewne zakresy w klinikach specjalistycznych, choćby w naszym Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, ja mam przeświadczenie, że powinny być finansowane tak zwanym trochę wyższym wskaźnikiem. I rzeczywiście niektóre dziedziny, taki wskaźnik regulujący, czyli ten współczynnik 1,1, 1,2, na pewno otrzymają.
Dobrze, mówiłyśmy o szpitalach. Mają powstać, no właśnie, czy powstaną, czy muszą powstać poradnie przyszpitalne? Kiedyś one były, teraz ich nie ma i z tą taką przysłowiową prawie nogą w gipsie wychodziło się ze szpitala i gdzieś sobie ten gips mieliśmy zdjąć. Niekoniecznie było wiadomo gdzie.
Właśnie, tak.
Czy dzisiaj jest tak, czy od lipca będzie tak, że przy szpitalach muszą być poradnie, czy one będą?
Szpital sam będzie chciał je mieć. I to jest właśnie ta zmiana na lepsze. Dlatego, że wykorzystanie budżetu, a też i zwiększenie całej koordynowanej funkcji działania wokół pacjenta będzie bardzo wymagało przyszpitalnych poradni. W związku z tym poradnie przyszpitalne, tam gdzie one są, to dobrze, wejdą do ryczałtu, a tam gdzie koledzy będą chcieli je mieć, na pewno będą chcieli, bo to im ułatwi pracę.
No dobrze, ale na to będzie więcej pieniędzy? Bo
tak,
zawsze diabeł tkwi w szczegółach.
Nie, będzie.
A te pieniądze, które będą tu więcej, to gdzie będzie ich mniej? W jakiej specjalistyce?
One już dziś są przy szpitalach, dlatego że szpitale mają poradnie, ale powiedziała pani, że rzeczywiście są takie, które nie mają. To jest ambulatoryjna opieka, to jest osobna pozycja w planie finansowym i z tej pozycji w planie finansowym będziemy kontraktować te poradnie.
Pani dyrektor, co się zmieni i czy się zmieni, jeśli chodzi o nasze kontakty z lekarzami pierwszego kontaktu i ze specjalistami? Nie mówię już o szpitalach, tak? Bo ma się zmienić i z tego, co rozumiem, ma być tak, jak było kiedyś, że to nasz lekarz pierwszego kontaktu właściwie troszkę dyryguje tym naszym chodzeniem po specjalistach. Teraz jest trochę inaczej. Jak to ma być i czy będzie? I kiedy?
Europa pracuje w systemie lekarz podstawowej opieki, różnie nazywający się, i w jego kręgu zainteresowań jakaś liczba specjalistów, którymi on obsługuje swoich pacjentów. Zmierzamy w tym kierunku. Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej jest w przygotowaniu. Ta kompleksowość obsługi pacjenta będzie dotyczyła być może w przyszłości całej podstawowej opieki.
Czy dzisiaj nie ma kompleksowości?
Sama pani powiedziała, że pacjent gdzieś z tą nogą ma iść nie wiadomo gdzie. No to ten szpital ma pokazać temu pacjentowi, gdzie on z tą nogą ma iść, żeby ten gips zdjąć. A lekarz podstawowej opieki ma pokazać swojemu pacjentowi, gdzie najszybciej trafi do specjalisty, którego on uważa, że jemu właśnie w tej chwili potrzeba. I to rzeczywiście powinno przyspieszyć. Gdyby funkcjonowało dobrze, jeśli zafunkcjonuje jak należy,
ale
to powinno przyspieszyć.
Przepraszam, ale mam wrażenie, że taki system już był. I pamiętam, że były takie miejsca, w których nie funkcjonowało to dobrze. Były nawet takie doniesienia, że lekarze, tu cudzysłów, oszczędzają trochę na wysyłaniu pacjentów do specjalistów.
To niebezpieczeństwo jest zawsze. Niemniej jednak zapisanie w ustawie odpowiedniego modelu, w którym to lekarz będzie musiał rozliczać te środki finansowe, ma w pełni szansę zapobiec temu, tej patologii, tak? I będziemy starali się, żeby te zapisy, myślę, że minister będzie nad nimi tak pracował, żeby one były takie i żeby temu właśnie zapobiegały, żeby nie wrócić do tego, tych złych wspomnień tamtego okresu, kiedy ambulatoryjna opieka była pod opieką POZ-u, a rzeczywiście wyglądało to różnie.
A te zmiany od kiedy? To właściwie wiadomo?
A tego właściwie do końca nie wiemy. Na razie mówimy o tym, że pewnie te zmiany będą wprowadzone w pilotażu w pewnej części POZ-u w kraju po to, żeby przećwiczyć to zdarzenie na grupach kontrolnych. I to jest przy reformie ochrony zdrowia jeden z lepszych modeli. Lepiej to przećwiczyć na mniejszej grupie i zobaczyć, czy to rzeczywiście dobrze zafunkcjonowało.
Jeśli chodzi o te wszystkie planowane zmiany, co panią najbardziej niepokoi?
No nie jestem jakoś właśnie specjalnie zaniepokojona. Może dlatego, że od początku, od kiedy mówimy, a to już jest dobre pół roku, o sieci szpitali, o POZ-cie, o pozostałych zakresach świadczeń, rodzajach świadczeń, to nasz oddział bierze czynny udział w tych pracach i przyglądamy się z bliska, powiedzmy, temu, jak te przygotowania wyglądają. Mam wrażenie, że możemy uniknąć przez to, że te przygotowania trwają dosyć długo i że ustawa jest pisana bardzo, bardzo dokładnie. Możemy uniknąć wielu niespodzianek. Gdyby to było w pośpiechu, byłabym zaniepokojona.
A ja czytam, między innymi Dorota Gardias na ten temat ostatnio wypowiedziała właśnie, że ustawa może jest nie w pośpiechu, natomiast, że jest bardzo ogólna.
Na tym etapie, który teraz wisi na Rządowym Centrum Legislacji, ustawa właśnie nie jest ogólna. Z rozporządzenia do ustawy przeniesiono wszystkie zapisy profilowe. Ustawa w tej formie, którą teraz możemy obejrzeć, jest właśnie bardzo szczegółowa. Mhm.
Skoro zmiany mają być od lipca, to jest pani zdaniem dużo czasu?
My jesteśmy do końca przygotowani, a pomoże pod względem
szpitale też.
Pod względem tego, gdzie są, wiedzą. O wszystkim rozmawiamy od września, gdzie są w sieci. No 27 marca to data wydania przez ministra zdrowia rozporządzenia sieciowego, czyli tej części rozporządzenia, w której enumeratywnie będą wymienione szpitale wpisane do budżetowania sieciowego.
No to będziemy się temu przyglądać i pewnie nieraz jeszcze o tym rozmawiać. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.